Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 42. Pełni Literatury, którą zbliżamy się już w stronę letnich nocy i w stronę Pełni Literatury na wakacjach. Ale póki co mamy do zagospodarowania jeszcze noc majową i czerwcowe noce z dłuższymi wieczorami, w których można czytać. Można też to robić wreszcie na zewnątrz. Co czytać? Coś pełnego. Dziś razem będziemy czytali powieść Hermana Hessego Narcyz i Złotousty. Wielu miłośników Hessego uważa tę książkę za najlepszą jego powieść, za powieść lepszą od Gry szklanych paciorków czy od Wilka stepowego, choć jest to książka z tej samej epoki. Powieść ta ukazała się w 1930 roku i była związana z ówczesnymi duchowymi, wewnętrznymi poszukiwaniami 50-letniego pisarza. Tomasz Mann, przyjaciel i wielki rywal Hermana Hessego, nazwał ją mieszanką niemieckiego romantyzmu i współczesnej psychologii. Dlatego, że jest to powieść historyczna, rozgrywająca się w XV wieku, w średniowieczu. Powieść, która proponuje model powieści historycznej całkowicie niezależnej od realiów epoki. To nie jest tak, że Hesse nie odtworzył ich dobrze. Da się ustalić dokładnie, w jakich latach akcja tej powieści ma miejsce, dlatego że jedna z tytułowych postaci, Narcyz, jest wzorowany na jednym z opatów klasztoru w Malbron jako Jan VII. Da się ustalić, kiedy był tym opatem. To jest powieść zakorzeniona w realiach epoki. Natomiast jest ten model powieści historycznej, wywodzący się z modernizmu, polega na tym, że archeologia literacka schodzi tutaj na dalszy plan, a na pierwszym planie znajdują się problemy, które są problemami ważnymi dla samego autora, które autor chce ubrać w historyczny kostium, przenieść poza swój czas i na które chce spojrzeć z dystansu, również jako na problemy wieczne. Tak jest z powieścią Narcyz i Złotousty. A jakie to problemy? Już za chwilę będziemy o tym mówić. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Narcyz i Złotousty Hermana Hessego swoim rysunkiem świata przypomina trochę średniowieczny fresk, w którym występują typy. Jest tam mnich, święty, grzesznik, śmierć, żebrak, rycerz, kurtyzana, dama. Można powiedzieć uniwersalne typy ludzkie. A z drugiej strony jest to powieść pełna indywidualności. I nawet drugoplanowe albo trzecioplanowe postacie, o jednej z nich będziemy dzisiaj też mówić, zostają w pamięci. I zostają w pamięci jako indywidua, jako ktoś, z kim już chyba zostajemy po lekturze Narcyza i Złotoustego. A problemy, które interesują Hessego, są dwa. Jest to tożsamość artysty. Kim artysta jest? Jak wygląda jego relacja ze światem? Jakie ma wobec świata obowiązki? I też jakie prawa? Czy ma specjalne prawa? Jakie świat stawia przed nim wyzwania? Jak rodzi się w człowieku świadomość twórczego powołania? Świadomość przeznaczenia? To problem pierwszy. A problem drugi to relacja ducha i materii w świecie i w człowieku. Relacja duszy i ciała. Jak widzimy więc, są to problemy uniwersalne, problemy każdej epoki, ale w średniowieczu zyskują one specjalny wymiar, bo to jest epoka definiowania ważnych kategorii niejako po raz pierwszy, wręcz epoka dzieciństwa ludzkości, ponownego dzieciństwa, które zawdzięczamy zapomnieniu antyku, nieprzeżyciu antyku. Ta analogia dzieciństwa ma również w Narcyzie i Złotoustym taki sens, że jest to powieść o dojrzewaniu, formowaniu się. Bildungsroman, którego dzieciństwo bohatera jest punktem wyjścia, a punktem dojścia jest, zdradzę fakt, iż bohater w końcu książki umiera. Bohater, czyli Złotousty, bo wbrew tytułowi nie mamy tutaj równowagi między dwiema postaciami, które uczynił Hesse tytułowymi bohaterami. Narcyz jest zwierciadłem Złotoustego, jest rodzajem jego sobowtóra, alter ego, ale alter ego pozbawionego tego czegoś, co ma Złotousty, daru twórczości. Natomiast ma on inne dary, na przykład dar widzenia postaci i jej przeznaczenia, i jej losu. Dlatego też wbrew właściwie wszelkiemu prawdopodobieństwu psychologicznemu niejako zachęca Złotoustego do tego, aby on poszedł własną drogą, bynajmniej nie drogą mnicha. Zachęca go właściwie do ucieczki ze szkoły klasztornej, w której pobiera Złotousty nauki. Ta ucieczka jest zresztą faktem biograficznym, bo sam Hermann Hesse przeżył podobną. Klasztor literacki w Mariabronn ma swój realny odpowiednik, Malbronn. W tym klasztorze, w szkole klasztornej, młody Hesse również pobierał nauki i również kilkakrotnie próbował opuścić tę szkołę. Kończyło się to troszeczkę inaczej, bo był on doprowadzany na miejsce. W przypadku Złotoustego skończyło się to lepiej. Skończyło się to obraniem własnej drogi. Kolejną ważną, na drugim miejscu zaraz po duchu i ciele, opozycją jest opozycja ojca i matki. Złotousty do klasztoru zostaje przywieziony przez ojca. Zimnego, zasadniczego, nieprzyjemnego mężczyznę, który wychowuje syna samotnie, gdyż matka Złotoustego opuściła ich obu. To jest pierwsza ucieczka. To jest wzór ucieczki, można powiedzieć, który Złotousty otrzymał. I on oczywiście czuje się przez matkę zraniony, ale czuje, że w tej ucieczce jest przesłanie i podświadomie rozumie tę decyzję. To jest niezwykłe. On jest oczywiście człowiekiem podobnym do matki. On jest synem swojej matki. Więc do końca życia, przepraszam za zdradzenie tej tajemnicy, idzie jej śladami. To znaczy do końca życia ucieka. Ucieka z rzeczywistości, która robi się dla niego przyjazna, oswojona, dobra, która daje mu stabilizację. Myślę, że już po tym bardzo długim ogólnym wstępie możemy posłuchać fragmentu rozważań Złotoustego, gdy czuje on już, że opuści swój klasztor, swą klasztorną szkołę, jeszcze do końca nie wiedząc, dlaczego ją opuści i po co, i co będzie dalej. Posłuchajmy. Od ozdrowienia instynkt jego zaostrzył się bardzo. Chociaż nie wiedział jeszcze nic o swoich przyszłych celach, to jednak wyczuwał z wielką i często zatrważającą wyrazistością, że los jego gotuje się. Że okres, kiedy był oszczędzany, okres niewinności i spokoju, skończył się teraz i wszystko jest w nim napięte i gotowe. Często przeczucie to było uszczęśliwiające. Nie dawało mu spać przez pół nocy, niby słodkie zakochanie. Ale często też było posępne i oszałamiające. Matka przyszła do niego znowu, przyszła ta dawno utracona. Było to wielkie szczęście. Ale dokąd wiódł jej kuszący zew? W niepewność, w usidłanie, w niedolę, może w śmierć. Nie wiodła w ciszę, łagodność, bezpieczeństwo do mniejszej celi i społeczności klasztornej na całe życie. Zew jej nie miał nic wspólnego z owym nakazem ojcowskim, który przez tak długi czas mieszał z własnymi pragnieniami. Tym uczuciem, które często bywało silne, tęskne i palące jak gwałtowne uczucie cielesne, żywiła się pobożność Złotoustego. W powtarzaniu długich modłów do Matki Boskiej wylewał napływ uczucia, które ciągnęło go do własnej matki. A jednak modlitwy jego nieraz kończyły się znowu owymi dziwnymi, wspaniałymi snami, które przeżywał teraz tak często. Snami za dnia, przy na wpół trzeźwych zmysłach, snami o niej. Snami, w których brały udział wszystkie zmysły. Świat macierzysty otaczał go swoją wonią, spoglądał tajemniczo z zagadkowych oczu miłości, szemrał głęboko jak morze i raj, bełkotał pieszczotliwie, bezsensownie. A jednak pełne znaczenia były to dźwięki. Smakował słodko i słono, muskał jedwabistym włosem wargi i oczy. Nie tylko wszystko, co wdzięczne było w matce, nie tylko błękitne, słodkie spojrzenie miłosne, uroczy, obiecujący szczęście uśmiech, pieszczotliwa pociecha. Było w niej także gdzieś pod powabnymi powłokami wszystko, co straszliwe i posępne. Cała trwoga, cały grzech, niedola, narodziny, cała konieczność śmierci. Głęboko zapadał młodzieniec w te sny, w to różnorakie przędziwo uduchowionych zmysłów. Nie tylko zmartwychwstawała w nich znowu czarująca, ukochana przeszłość, dzieciństwo i miłość macierzyńska, promienny złoty ranek życia. Wzbierała w nich także groźna, obiecująca, kusząca i niebezpieczna przyszłość. Niekiedy sny te, w których matka, Madonna i kochanka były jednym, wydawały mu się później przeraźliwym przestępstwem i bluźnierstwem, śmiertelnym grzechem nie do odpokutowania, kiedy indziej znajdował w nich jedynie zbawienie, doskonałą harmonię. Pełne tajemnic spoglądało na niego życie. Ponury i niezgłębiony świat. Nieruchomy, kłujący las pełen bajecznych niebezpieczeństw. Ale były to tajemnice matki. Szły one od niej. Prowadziły do niej. Były małym, ciemnym kółkiem. Małą, groźną przepaścią w jej jasnym oku. Jest w tym długim i bogatym w modernistyczny sposób cytacie kilka absolutnie fenomenalnych rzeczy, bardzo zasadniczych dla powieści Hessego. Zacznijmy od tego, że życie jest tutaj drogą od matki do matki. I tak się też życie Złotoustego skończy. Przyjdzie po niego matka. On będzie czuł to, że matka jest obecna, że go zabiera. To ona, matka, jest sprawczynią jego narodzin, sprawczynią jego przyjścia na świat, ale stanie się również sprawczynią śmierci, bo narodziny i śmierć przecież są ze sobą zupełnie zasadniczo związane. I last but not least, świat, który na niego patrzy, jest okiem matki. I ten świat ma w sobie ciemną kropkę. Ciemną kropkę, która koncentruje w sobie te wszystkie rzeczy, które są trudne. Ale z drugiej strony nadaje światu charakter. Sprawia, że jest on okiem. To przez tę kropkę coś widać. Choć widać niestety ciemność. I jeszcze trzeba dodać, ta nieobecna w życiu złotoustego matka, matka pamiętana poprzez zapach, pieszczotę, aurę, coś bliskiego marzeniom, snom, jest oczywiście symbolem kobiecości. I to symbolem kobiecości wcale nie czystej. To jest symbol bardzo zmysłowy, symbol erotyczny. I tutaj oczywiście otwiera się taka interpretacja, że te wszystkie przygody, które przeżywa Złotousty po tym, jak ucieka z klasztoru, te wszystkie przygody, których tak pożąda, można powiedzieć, które kolekcjonuje, są poszukiwaniem kobiecości, poszukiwaniem tej odległej matki. Nie poszukiwaniem dziecka, tylko poszukiwaniem już dorosłego mężczyzny ze wszystkimi swoimi zmysłami, ze wszystkimi fantazjami, z potrzebami. Opieka to nie jest chyba coś, czego ta postać szuka. I taki też ma Złotousty stosunek do świata. Jest to stosunek erotyczny, a z drugiej strony metafizyczny. On widzi w świecie szyfr Bonga. Mówi w rozmowie z Narcyzem, że, cytuję, płatek kwiatu lub mały robaczek na drodze więcej mówi i zawiera w sobie niż wszystkie księgi całej biblioteki. Dalej mówi, literami i słowami nic nie można powiedzieć. Niekiedy piszę jakąś literę grecką, tetę czy omegę, a kiedy obracam odrobinę pióro, litera macha ogonkiem, jest rybą i w jednej sekundzie przypomina mi wszystkie strumienie i potoki świata. Wszystko, co chłodne i wilgotne. Ocean Homera i wodę, po której kroczył Piotr, albo litera staje się ptakiem, podnosi ogonek, nastrosza piórka, nadyma się, śmieje, potem odlatuje. I kończy ten monolog. No, Narcyzie, ty pewnie niewielką wagę przywiązujesz do takich liter, ale ja ci powiadam, Bóg pisał nimi świat. I nie pisał świata literami greckiego alfabetu, tylko pisał właśnie ptakiem, wodą, wilgocią, lotem i zmiennością tego wszystkiego. Złotousty, wiedząc to i jeszcze nie tworząc, ma już świadomość artysty. Umie czytać ten tekst świata. Wie, że to jest ważne. Wie też, że ważne to jest dlatego, że przemija. Ale jeszcze nie wie, co z tą wiedzą zrobić. I dopiero krystalizuje się w nim świadomość, że najlepsze, co można zrobić, to wyrzeźbić Madonnę. Ale taką, która będzie przypominała kobietę, którą się kocha. Albo wszystkie kobiety, które się kochało. I która będzie jednocześnie istotą wieczną i istotą chwilową, boginią i człowiekiem. Taką Madonnę zobaczył wyrzeźbioną przez mistrza Mikołaja, który stał się potem jego nauczycielem, mentorem do pewnego momentu. Czuje Złotousty, że idąc tą drogą, stając się artystą, naśladując świat, ten przemijający świat, nie sprzeciwia się woli Boga. Nie robi coś, aby zachować rzeczy, które Bóg skazał na zagładę, tylko jego aktywność z tą wolą koresponduje. Wyższa istota chce, aby jej pismo zostało odczytane i chce, aby to, co przemija, zostało utrwalone przez kogoś, kto sam minie. Złotousty nie ma nic do przeciwstawienia śmierci, jak tylko wiarę, że dzieło, cytuję, będzie trwało w cichym kościele klasztornym, błyszczeć jeszcze będzie po 100 latach i znacznie dłużej. I zawsze będzie piękne. I zawsze uśmiechać się będzie tymi swoimi ustami, które są równie kwitnące jak smutne. Tak Hesse pisał o Madonnie wyrzeźbionej przez mistrza Mikołaja. I takie rzeźby również tworzył bohater jego książki. Ale jedna rzecz różni bohatera Hessego od jego mentora, mistrza Mikołaja, który jest genialnym artystą, ale żyjącym jak mieszczanin i proponującym mu właśnie takie życie, proponującym mu objęcie jego warsztatu, rękę jego córki, awans społeczny, pozycję, pieniądze, stabilność, bezpieczeństwo. Czyli proponującym mu to, co już raz miał, będąc w klasztornej szkole. I on tę propozycję odrzuca. On ucieka. Dlatego, że widzi właśnie w ten sposób swoją misję. On chce zbierać, chce czytać, chce kolekcjonować obrazy, ludzi, przeżycia, doświadczenia. To jest jego misja, to jest jego etos. Po to, aby je zebrać i później wcielić w dzieło. Czyli etos życia wygrywa tutaj z etosem tworzenia i produkcji, i produktywności. Bo to jest oczywiste, że jeśli Złotousty jest rzeźbiarzem, to nie będzie rzeźbił bez warsztatu. Ale on nie chce rzeźbić, on chce żyć, patrzeć i jak najwięcej zrozumieć, przeżyć, doświadczyć. A właściwie, mówiąc słowami Jarosława Iwaszkiewicza, poznać, zrozumieć, wyrazić. Na końcu wyrazić. Może najmniej to jest ważne, ale może najbardziej, bo do tego wszystko zmierza. I w bardzo symboliczny sposób z tego mieszczańskiego domu, z mieszczańskiej idylii Złotousty ucieka, odchodzi i wpada do piekła. Wpada w świat epidemii dżumy i zanurza się w tym świecie. Hesse tworzy niezwykłe, frenetyczne obrazy, które zostają na długo. Posłuchajmy. Dziwne i przeraźliwe rzeczy widział wszędzie i słyszał wędrowiec. Rodzice opuszczali w chorobie dzieci, a mężowie żony. Pachołkowie zarazy i posługacze szpitalni rządzili jako prawcy. Plądrowali opustoszone przez śmierć domy wedle kaprysu swego, to pozostawiali trupy niepogrzebane, to porywali z łóżek umierających, zanim jeszcze oddali ostatnie tchnienie i rzucali ich na wozy pogrzebowe. Przerażeni zbiegowie błąkali się dookoła samotnie, zdziczali, unikający wszelkiego zetknięcia z ludźmi, gnani lękiem śmiertelnym. Inni wyładowywali się w wyuzdanej, przerażonej żądzy użycia, uprawiali orgie pijackie i urządzali zabawy taneczne i miłosne, przy których śmierć pociągała smyczkiem. Opuszczeni, w żałobie albo bluźnierstwach, z błędnymi oczami, siedzieli przed cmentarzami albo przed swoimi wyludnionymi domami. I co najgorsze, każdy szukał kozła ofiarnego dla tego nieszczęścia nie do zniesienia. Każdy twierdził, że zna nikczemników, którzy winni są zarazie, którzy są jej złośliwymi sprawcami. Diabelscy ludzie, powiadano, cieszą się z cudzego nieszczęścia, dbają o rozszerzanie się śmierci. Wydobywają z zarażonych trupów jad moru i pocierają nimi mury i klamki drzwi, zatruwają nim bydło i studnie. Na kogo padło podejrzenie takiej ohydy, był zgubiony, jeśli go nie ostrzeżono i nie zdążył uciec. Władze albo motłoch karały go śmiercią. Poza tym bogaci zrzucali winę na ubogich i na odwrót, albo też Żydzi mieli być winni, albo Włosi, albo lekarze. W pewnym mieście patrzył Złotousty ze ściśniętym sercem, jak cała ulica żydowska płonęła, dom po domu, a dookoła stał wyjący tłum. Zaś wrzeszczących zbiegów orężem zapędzano z powrotem w ogień. W obłędzie trwogi i rozgoryczeniu zabijano wszystkich niewinnych. Palono, torturowano. Z wściekłością i wstrętem patrzył na to Złotousty. Świat zdawał mu się zburzony i zatruty. Zdawało mu się, że nie ma już radości, nie ma niewinności, nie ma miłości na ziemi. Często uciekał na szalone uczty tych, co ogarnięci byli żądzą użycia. Wszędzie brzmiały skrzypce śmierci. Rychło poznał ich dźwięk. Często brał udział w rozpaczliwych orgiach. Często grał przy tym na lutni albo tańczył w gorączkowe noce przy blasku smolnych pochodni. Trwogi nie odczuwał. Raz niegdyś zakosztował lęku śmiertelnego owej nocy zimowej pod jodłami, gdy palce Wiktora zaciśnięte były na jego gardle, a także później w śniegu i głodzie jednego dnia wędrówki. To była śmierć, z którą można było walczyć, przed którą można było się bronić i bronił się drżącymi rękoma i nogami, ściskającym się żołądkiem, wyczerpanymi członkami. Bronił się, zwyciężał i uchodził. Ale z tą śmiercią, którą niosła zaraza, nie można było walczyć. Trzeba jej było pozwolić szaleć. Trzeba się było poddać. I Złotousty dawno się poddał. Nie czuł trwogi. Zdawało się, że nie zależy mu na życiu, odkąd pozostawił Lenę w płonącej budzie, odkąd dzień za dniem kroczył po spustoszonym przez śmierć kraju. Ale potworna jakaś ciekawość gnała go naprzód i utrzymywała w czujności. Niezmordowanie przyglądał się Kostusze, przysłuchiwał się pieśni przemijania. Nigdy się nie cofał. Wszędzie ogarniała go ta sama cicha namiętność, aby być obecnym i z trzeźwymi oczami odbywać drogę przez piekło. Jadł, spleśniały chleb w wymarłych domach, śpiewał i pił wino przy obłędnych orgiach, zrywał więdnące szybko kwiaty rozkoszy, zaglądał w nieruchome, pijane oczy kobiet, zaglądał w nieruchome, otępiałe oczy pijanych mężczyzn, zaglądał w gasnące oczy umierających. Kochał zrozpaczone, gorączkujące kobiety, pomagał nosić zmarłych za talerz zupy, za 2 grosze pomagał zasypywać nagie zwłoki ziemią. Ciemno i dziko stało się na świecie. Wyjąc, śpiewała śmierć swoją pieśń. Złotousty słuchał z otwartymi uszami, z palącą namiętnością. Hessel, tworząc te piekielne obrazy, pisząc o jakiejś orgii, grzechu, przemocy, rozpaczy, jest wizjonerem o pogromach na ludności żydowskiej, którą obwinia się o zarazę. Pisze w roku 30 i zapowiada, antycypuje właściwie to, co się będzie działo. Koniecznie trzeba przywołać jedną postać. Złotousty spotyka zrozpaczoną młodą Żydówkę Rebekę, która straciła oczywiście rodzinę, jest samotna, jest skazana na śmierć. Na śmierć w męczarniach. Pomaga jej pochować ojca i proponuje, że jej pomoże. Mówi, że nic od niej nie chce, że nie będzie jej nic groziło z jego strony, że się nią zaopiekuje. I ona tę propozycję odrzuca. Ona widzi w nim wspólnika oprawców. Nie chce żyć w takim świecie, który zobaczyła, który ją otacza. To jest niezwykłe, powtórzę to jeszcze raz, niezwykłe antycypowanie rzeczy, które się mają zdarzyć. I wejście w taką sferę, którą mało który artysta intelektualnie obejmował. Zrozumienie tego, że ofiara może nie chcieć ocaleć. Może odmówić ocalenia. I to jest przypis Hessego do rzeczywistości, Holokaustu. Postać Rebeki wróci oczywiście w twórczości Złotoustego. Postać, która, gdyby go tam nie było, nie zostałaby zauważona. Ale Hesse pokazuje to jego uwikłanie w świat, to jego bardzo dwuznaczne z nim związanie, również poprzez związanie w grzechu, aby pokazać, że da się zejść na samo dno i zachować coś, co Narcyz z kolei określa jako boskie światło i siłę twórczą, które są w sanktuarium duszy przechowane. To wynosi Złotousty z piekła, wynosi z tego piekła to, co się da. Gdy wraca do domu mistrza Mikołaja, okazuje się, znowu zdradzam Państwu ważne rzeczy, że oczywiście przez ten dom również przetoczyło się tornado, że nie byłby w tym domu ani spokojny, ani szczęśliwy. I gdyby wybrał ten los, gdyby wybrał tą ścieżkę, popełniłby chyba błąd. Ale błędem też byłoby, gdyby nie wrócił do początku. Więc wraca on do klasztoru, wraca do swojego przyjaciela Narcyza i tam pod jego czułą opieką, rozmawiając z nim tak jak za młodu, tworzy swoje najważniejsze dzieła. Te dzieła, które usprawiedliwiły jego ucieczkę, usprawiedliwiły to wszystko, co robił i co przeżywał. Po czym odchodzi raz jeszcze. I tę ostatnią ucieczkę bardzo świadomego już schorowanego, starzejącego się artysty Hesse pokazuje zasadniczo jako błąd, bo ona doprowadziła go do śmierci. Ale z drugiej strony to dzięki niej on jest właścicielem swojego życia. I to dzięki niej on umiera, nie wyraziwszy się do końca. Słyszą Państwo, że Narcyz i Złotousty Hessego jest rodzajem paraboli, jest przypowieścią. I tutaj ta przypowieść zmierza do wniosku, że artysta ma prawo pozostawić dla siebie te rzeczy, których nie zrobił. I ma prawo również czegoś nie zrobić w sposób bardzo świadomy. To jest taki element, taki motyw, który fascynował i frapował Tadeusza Różewicza. Te wiersze, których świadomie nie napisze, które schowa w sobie. Czy to są wiersze, czy one w ogóle są. Złotousty też odchodzi z wizją rzeźby, której nie wyrzeźbi, a która była jego ideą. Rzeźby Ewy, może Gai, może Matki Ziemi, może wiecznej kobiecości. Jedno jest pewne. Istnienie tej rzeźby, ta wizja, ta myśl w nim pozwala mu paradoksalnie odejść. To nie jest coś, co go trzyma przy życiu, trzyma w świecie. To, co nie zrobił, go nie więzi. To jest zwycięstwo. Zwycięstwo nad przemijaniem, nad losem. Trzeba zostać jeszcze z jakąś swoją tajemnicą. Tylko swoją tajemnicą. Bardzo dziękuję. Wysłuchali Państwo 42. Pełni Literatury. Bardzo serdecznie zapraszam na pełnię czerwcową za 2 tygodnie. Do usłyszenia.